Tu Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, Radio Kraków Kultura. Przedostatni dzień 2022 roku. Witają Wojciech Gruszka, Kuba Niziński. W pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania z Radiem Kraków Kultura w poranku będzie gość, o którym już opowiadałem tutaj rano. Peter Chrzanowski to jest jeden z pierwszych narciarzy ekstremalnych na świecie, ale także dokumentalista, który swoje życie związał właśnie z filmem i pokazywaniem piękna gór, a także narciarstwa. Peter Chrzanowski wiele, wiele lat temu z rodzicami wyjechał do Kanady, do Ameryki Północnej, gdzie mieszka od wielu lat. No i o tej swojej przygodzie z narciarstwem, ale także z tym poznawaniem przyrody od wewnątrz będzie opowiadał dzisiaj w pierwszej godzinie Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Piotr, Peter, Chrzanowski, Peru. Piotr, jak do ciebie mówić? Piotr, Peter?
No w Polsce lubię Piotr, ale tak mi się przyjęło Peter nawet tutaj.
Słuchaj, Piotr, w takim razie opowiedz o sobie, bo ty mówisz świetnie w języku polskim, mimo że nie mieszkasz w Polsce. Ostatni raz kiedy byłeś w kraju?
14 lat temu.
Jakie są twoje związki z Kanadą? Skąd ty tam się wziąłeś?
No, urodziłem się w Krakowie. Jak miałem 8 lat, to wyjechałem z mamą. Ojciec wyjechał najpierw w 64 roku. Jakoś chyba babcia łapówkę jakąś tam zapłaciła, żeby nam paszport załatwili.
A łatwo nie było.
I łatwo nie było. No, to było najwyższa część komunii chyba. I no, Stefanem Batorem do Quebecu na wschodnie wybrzeże i no, byłem jedynak, więc jak się jest jednym dzieckiem, to się trochę wygłupia i szuka się czegoś.
A, to zaraz o tym opowiesz, czego ty szukałeś. Na Batorym orkiestra grała, pamiętasz?
Grała orkiestrę, tak.
Jakie wspomnienia z tego rejsu? Bo to było, wiesz, no teraz przelot za ocean nie jest wielkim problemem. To właściwie cyk i jesteśmy. A wtedy to była wielka podróż. To była podróż w nieznane.
No tak, wszyscy chorowali. Ja jakoś nie chorowałem. Goniłem po tym batorem, bawiłem się z dziećmi. Była bardzo przyjemna podróż. Stanęliśmy w Kopenhadze po drodze, tylko jeden stop. I pamiętam, jak się ma 8 lat, to się pamięta zabawki dzieci i rzeczy, które teraz są nie takie same. No.
Jak wracasz do Krakowa, to masz swoje miejsca jakieś? Czy ten okres gdzieś tam już się zamazał w pamięci?
No mam jeszcze rodzinę w Krakowie po obu stronach i mamy i dziadków. Wychowałem się w Prokocimiu pod Krakowem, bo urodziłem się tutaj, ale rodzice pracowali 6 dni w tygodniu, więc widzieliśmy się więcej tak w niedzielę tylko, ale jak były jakieś wakacje, rodzice mnie zawsze brali w góry, na skałki pod Krakowem, do Zakopanego, na narty, na Bukowinie. Mój dziadek był bardzo fajny, był powstańcem śląskim, jeździł na Harley'u przed drugą wojną światową. On mnie dał na narty razem z mamą i jak miałem coś 3 lata. Zawsze mnie tak trochę kusiło. Lubiłem naturę, lubiałem świeży śnieg chyba od małego, bo zawsze uciekałem na nartach w las jakoś. Rodzice się martwili, bo czasami mnie zostawiali ze znajomymi, a ja uciekałem i ciągnął mnie zawsze z bitej ścieżki.
Jak z ubitego szlaku gdzieś na bok.
Tak, na bok zawsze, tak.
A jak jesteś w Krakowie, to masz taką tradycję, że idziesz w jakieś miejsca, które pamiętasz? Czy
byłem ostatnim razem więcej. Teraz byłem bardziej zajęty, bo miałem dość dużo wywiadów i przygotowania prelekcji, ale pochodziłem sobie trochę po rynku, po tym ostatnim razem zwiedziłem cały Wawel. Miałem na Kazimierzu byłem, spotkałem dużo kumpli, bo po świecie spotkałem dużo Polaków i dużo ich mieszka w Krakowie, w paralotniarstwie na przykład. Wczoraj wieczór byłem z jednym dobrym znajomym w knajpie na Kazimierzu, więc No fajnie.
14 lat. Ja mam perspektywę Krakowa, bo się przyprowadziłem do Krakowa 20 kilka lat temu na studia i Kraków się zmienił bardzo. Jaka jest twoje spojrzenie na Polskę generalnie po tych 14 latach?
No po prostu, że jest bardziej szybko wszystko jest. Ludzie się spieszą bardzo, ludzie no gonią za pieniędzmi bardzo. No u nas też po COVID-zie jednak ta ekonomia miała trochę wpływ chyba na wszystkich, ale ja żyję na zachodnim wybrzeżu w Kanadzie, gdzie jest bardziej spokój. W górach, koło Vancouveru, w lesie. I tam jest spokojnie. Myślę, że Toronto i Montreal to są bardziej jak Polska. I tam, no dość długo, dawno nie byłem też chyba w Montrealu, w Toronto, pewno tak długo jak w Polsce.
No tak, to bywa, że czasami nawet coś, co jest zdecydowanie bliżej, chociaż Montreal od Vancouver nie jest tak blisko oczywiście, to ciężko. Natomiast powiedziałeś o dziadku, który jeździł Harley'em przed wojną, to ty to szaleństwo w takim dobrym tego słowa znaczeniu masz w genach.
No możliwe, bo dziadek rzeczywiście, no był szaleńcem, chyba szablą jeszcze walczył kosaków, jak Kraków należał do Austrii, Węgier.
Mówiłeś, że narty, że las, że przyroda cię ciągnęły, bo rodzice cię tam brali, ale przełomowa dla ciebie, to narty były w twoim życiu zawsze,
tak.
Ale przełomowa podróż, taka, to była ta z rodzicami podróż? Ile ty miałeś? 14 lat?
Tak, jak miałem 14 i 15 lat, no, urodziny miałem w czasie podróży w Argentynie. Ojciec był zaproszony na wykłady w Brazylii, w Argentynie, ale zamiast polecieć, to użył pieniądze, kupił Westfalia, Volkswagena i...
Cudowny aut.
I ruszyliśmy, no, 14 miesiąc podróż, no, znaczy 4 miesiące byliśmy w Brazylii, ojciec pracował i w Argentynie 4 miesiące, a 6 miesięcy kampowaliśmy. No bardzo mnie zmieniła podróż, bo byłem sam, nie miałem brat, siostr, więc musiałem się zajmować jakoś, nie nudzić, bo stawaliśmy bardzo krótko, więc nie było czasu mieć znajomych, więc czytałem dużo, przewodniki, namawiałem właśnie ojca, żeby zjeżdżał, żeby zjechać, jakieś ruiny zobaczyć, jakieś zakamarki. Ale ojciec sam był, wziął taką centralną drogę w Peru z Huaraz do Cusco, co był no, ledwo szlak na konie jeszcze wtedy, zamiast normalną Pan Americana autostradą. No i było dużo przygód. Volkswagen się zepsuł kilka razy. Raz na argentyńskiej, boliwskiej granicy i żeśmy wturlali auto na pociąg, na platformę pociągu i mieszkaliśmy w tym aucie 3 dni do La Paz na przykład i pociąg się ruchotał i trzeba było wychodzić w nocy i druty
dokręcać,
żeby auto nie spadło w ogóle z pociągu, więc były przygody.
Ale i to wtedy się narodziła ten pomysł, że ty będziesz wolnym człowiekiem?
No, po prostu widziałem, zawsze kochałem góry, jak żeśmy jechali przez Cordillera Blanca, przez Peru, to było 2 lata po tym dużym trzęsieniem ziemi, jak ta ogromna góra Huascarán spadła, lawina i zabiła tam 30 tysięcy ludzi w Yungay. Ta góra mnie zawsze fascynowała, jak miałem 14 lat i no miałem takie różne marzenia. Później jak zacząłem słyszeć o nartach ekstremalnych, o tym, to chciałem tam wrócić. No i jak wróciłem do Kanady, to nie mogłem się podzielić z dzieciakami. To był
tymi wrażeniami, tak?
Wrażeniami, no bo... były nastolatki, miałem 15 lat, chłopaki tylko za dziewczynami gonili, bawili się, nikogo nie interesowało się bardzo to i też dzieciaki nie były takie odczytane, ja myślę w Polsce dzieci czytają o wiele więcej a ja dużo czytałem, bo zanim się nauczyłem angielskiego, to połykałem książki po prostu podróżnicze, Jules Verne, Mark Twain, no klasyki, nie klasyki, ale to mi też imponowało. National Geographic zawsze oglądałem.
I to się rodziło wtedy. Ale wiesz, żeby podjąć taką decyzję życiową, jaką ty podjąłeś, tak, że jesteś człowiekiem wolnym. Ja to będę powtarzać, bo to słowo jest tutaj kluczem, tak? Wolność u ciebie. Tak. Jednak mimo wszystko. To twoi rodzice, którzy mieli wtedy jeszcze wpływ na ciebie, no mogli tobą zarządzać, czy no, mieli cię pod opieką. Musieli ci dać dużo wolności. Tak naprawdę.
No dużo. Studia były bardzo ważne i zacząłem studia na Uniwersytecie w Nowym Brunswicku, ale nie wiedziałem, co chciałem robić. Wziąłem takie ogólne...
Żeby były studia, żeby wyjechać.
Tak, no i żeby być na studiach, więc wziąłem socjologię, psychologię i przez dwa lata to były takie splacone trochę lata, ale ojciec mnie uratował, mi załatwił pracę w Peru. W czasie lata był geodetom i miał, wziął chyba ten projekt dla mnie w ogóle, bo to był bardzo dziwny projekt, gdzie się mierzyło fałdę sejsmiczną i to robiliśmy pomiary między fałdą, a to był, zajęło setki lat, żeby zobaczyć jakie zmiany, jakby się kopnęło statyw, to wszystko byłoby zniszczone, więc tam pracowałem 4 lata w dwóch miasteczkach.
Ale byłeś gdzieś, tak?
Ale byłem wysoko, w górach, ponad 4000 metrów był nasz obóz i naokoło były piękne góry, piękne lodowce i zacząłem narty tam brać ze sobą i namawiać studentów ojca, co tam pracowali, żeby ze mną szli dla bezpieczeństwa pod lodowiec, albo nawet na lodowiec ze starą liną, żeby nie wpaść w jakąś szczelinę. I zacząłem zjeżdżać po tych lodowcach.
W ostatnich latach w Polsce o narciarstwie ekstremalnym z wiadomych względów mówiło się bardzo dużo. Myślę tutaj o Jędrku, tak? O tym, co robił...
O Andrzej Bargiel.
Tak, Andrzej Bargiel. Tak. Ale no właśnie, o Jędrku wiemy wszyscy, a o tobie... Nieliczni tak naprawdę. Osoby, które są gdzieś głęboko, tak? Gdzie się interesują.
No tutaj jednak himalaiści byli mistrze tutaj, aż z czasu komuny.
A, no bo ty wtedy z nimi byłeś na rów, ty wtedy tam jeździłeś na nartach, bo to były lata 70.
Tak, tak. Oni duże szczyty tu robili i w Kanadzie, w Stanach jestem bardziej znany, bo zrobiłem coś z 10 filmów dokumentalnych, bo wybrałem wreszcie ten zawód jako najlepszy zawód, żeby po prostu utrzymać ten styl życia. Zacząłem jako fotograf, też pisałem, ale żeby być dziennikarzem, trzeba mieć te układy i trzymać te układy i trudny fach, a nikt nie robił jeszcze za dużo tych filmów. W Stanach taki był Warren Miller, jedna kompania w Calgary była, co zaczęli trochę po mnie. I nie było, więc wybrałem dobry zawód, żeby po prostu żyć z projektu na projekt, ale filmy były też strasznie drogie wtedy do robienia.
Do produkcji.
Do produkcji, więc chyba w 82 roku przez filmy wziąłem decyzję, że albo biorę drogę rodziny, biały płotek, piesek i dom, albo moją ścieżkę. I to był 82 rok, jak wróciłem na uniwersytet do Vancouveru. Ale też widziałem, jak trudne, jak kosztowne te filmy są. I czasami się uda spotkać partnera, co ma tam pasję z tobą i robi ten fach, ale po prostu to mi się nie stało nigdy.
Teraz filmy robić jest zdecydowanie łatwiej, umówmy się.
No tak, teraz właśnie, no właśnie chcę też motywować młodzież, że mają tak łatwo. Teraz potrzebują laptop, GoPro, może jedną lepszą kamerę i mogą za kilka tysięcy zrobić fabułę, nawet mogą zrobić, jak mają trochę wyszkolenia. A dawniej to były setki tysięcy dolarów.
A ty niejednokrotnie robiłeś za dolara. Startowałeś przynajmniej.
No, startowałem.
Za 5 dolarów.
No tak. No nie, mieliśmy fundusz, ale bardzo mało. Tak, mieliśmy dystrybutora, to nam rzucał taką kość, może 5 tysięcy dolarów, ale przeważnie, żeby zacząć dokumentarz, trzeba mieć 100 tysięcy w banku, 200 tysięcy.
Jeździłeś na nartach, czy zaczynałeś jeździć w niesamowitych czasach, tak? To były lata 70., szalone lata 70., gdzie wszyscy mieli głowy otwarte, gdzie byli hipisi, gdzie po prostu życie było pewnie wow. Mhm. Ale właśnie, czy teraz to się by dało powtórzyć? Takie życie jak ty?
Wiesz, wtedy? Są zakamarki, gdzie to się można powtórzyć. Jak się na przykład otwiera nowy ośrodek narciarski czasami, za czym przyjdzie ogromny marketing, turyzm, commerce. Robiłem taki film w roku 2000, gdzie holenderska kompania odkryła, że no dostali kontrakt od rządu, żeby zrobić ośrodek narciarski w Golden, takim miasteczku. To był taki dość polityczny film dla mnie, bo no dostali incentyw, pieniądze od rządu, bo zbudowali duży most i z Prince Edward Island i przez ten kontrakt dostali inny kontrakt, no, a tak, nie mieli pojęcia.
Tak to bywa czasami.
Nie mieli pojęcia o nartach. No Holendrzy byli. I nie mieli pojęcia o marketing, i zatrudnili architekta Włocha, który piękny ośrodek, ale jego pomysł był na 3 gwiazdy, a oni byli chytrzy i zrobili na 5 gwiazd. I nikt nie przyjeżdżał przez 2 lata, więc zwalili się sami hippisy, właśnie dzieciaki ze wschodniej Kanady, z Montrealu, co czytali te magazyny Powder Skin i o puchu. I były piękne 2 lata i to było już 20 lat po Whistler, bo to samo się najpierw stało w Whistler, później olimpiada przyszła. I tam właśnie pojechałem zrobić film i 2 lata żyłem z tą młodzieżą i przeżywałem to samo co 20 lat wcześniej. I to było bardzo miłe. I ja myślę, że to dalej może się stać, bo ludzie, no technologia się zmieniły, narty są lepsze, łatwiejsze. Ale ja myślę, ten duch jest tam, tylko nie zakryty tą właśnie komercją, tymi dużymi ośrodkami. Jest małe miasteczko w Alpach, La Grave, koło Grenoble na przykład, jest, gdzie robiłem film też, i jest jeden wyciąg naciarski, kolejka. I to był park narodowy przedtem i ta kolejka była tylko dla kibiców, dla turystów i dali 2 odcinki na samą górę i do tego czasu nie ma ratraków, żadnych ubitych tras i tam się zwala cała młodzież z całego świata, bo ten magazyn Powder to kiedyś opisał i tam można jeszcze żyć trochę jak skibamy. Jest stara wioska, ma budynki 300 lat, krowy się pasą.
I nie ma komercji.
I nie ma tej komercji. Nie ma komercji. Nie jest, wiesz, wszystko, co potrzeba. Tam mój dobry kolega się ożenił i tam mieszka, ma 2 dzieci, jest przewodnikiem górskim. Więc są takie zakamarki na świecie.
Powiedziałeś skibam.
Skibam, tak.
Są jeszcze skibami?
Są, ale właśnie no myślą, że są w tych dużych ośrodkach, ale już jest bardzo trudno, jest no, nawet nie można gdzie swojego auta, jak się śpi w aucie, zaparkować, bo policja przychodzi w nocy, się budzi, więc a dawniej to było możliwe.
W lesie jak najdłużej mieszkałeś?
No na przykład spędziłem prawie 5 lat, jak chodziłem na uniwersytet, to chodziłem, wszystko wpakowałem w 3 dni, wszystkie moje kursy i 4 dni jeździłem na nartach, mieszkałem w takiej kabince w drzewach.
Kabinka to był taki domek wybudowany.
Domek, malutki, chata, tak? Ze wszystkiego, z odpadków, od materiałów budowlanych, z hoteli, co budowali. To się ciężarówką w nocy przyjeżdżało i ładowało pełną ciężarówkę odpadków i się budowało chaty. Było z 30 do 50 takich chatów. Nielegalnych, ale też nie zupełnie nielegalnych, bo to był ląd jeszcze królewski i dopiero jak się Whistler na przykład zrobił większy i miasto Whistler przejęły te tereny, to zaczęli chodzić
i sprawdzać
i wyrzucać ludzi i palić te chatki.
Jeżdżenie na nartach ekstremalne to jest dla ciebie poczucie wolności? Nie było łatwiej po prostu jeździć na nartach?
No nie, to coś mnie właśnie ciągnęło do tych, od małego do lasu, do tych gór, no do natury.
Już
tak,
na bok,
tak, tak, a to było takie no bardziej jeszcze schodzenie i zawsze po prostu łatwiej, nie byłem bardzo dobrym technicznym spinaczem nigdy. Znaczy jak się spinałem, to z dobrym przewodnikiem, on wkładał śruby, wyciągał mnie na linię i
wchodziłeś po prostu.
I wchodziłem, ale uważam, że jak się jest dobrym narciarzem, całe lata się jeździ, to jest łatwiej na nartach zjechać. Ja myślę, byłoby mniej wypadków w Himalajach, jakby więcej ludzi, co umią dobrze na nartach, się zjeżdżali, bo się można ześlizgnąć bokiem na nartach, a o wiele trudniej, jak jesteś zmęczony na rakach tyłem, schodzić na linię. Wszystkie wypadki są w czasie schodzenia w Himalajach nawet.
Czyli bardziej narty niż samo wspinanie. Wspinanie to była tylko droga do tego, żeby zjechać.
Żeby zjechać. To była droga, żeby zjechać właśnie.
Szczęśliwym człowiekiem byłeś wtedy?
Tak, tak, tak. Później, no miałem dużo wypadków.
No tak, czytałem
miałem
właśnie,
dużo
że
wypadków.
Trochę tego się zdarzyło.
I to się zdarzyło, ale myślę, że każdy wypadek była moja wina. Był zły, wybranie złej trasy, wybranie złej pogody, warunków, bo technicznie na to było okej. Okay. No trzeba było wiązania mieć dobrze zapięte i to, ale i w natach, i w paralotni to wypadki człowieka jednak.
Słuchaj, bo jak czytałem te fragmenty, gdzie ty w pewnym momencie skończyłeś z narciarstwem, to znaczy nie skończyłeś do końca, bo tam czasami wiadomo, że te narty, ale powiedzmy z tym ekstremalnym takim bardzo narciarstwem, przerzuciłeś się na paralotnie. I to też w czasach, gdzie właściwie w Kanadzie to mało kto latał.
No nie, byliśmy pierwsi. Pierwsze paralotnie w Kanadzie.
No, 80, początek lat 80.
86 rok.
Nieprawdopodobnie, przyjechał, tak niedawno.
Przyjechał spinacz dość sławny. Mark Twight ze Stanów i on we Francji zobaczył te paralotnie, bo taki Christophe Profit Francji zaczął się spinać i zlatywać z gór. I też widziałem, no, w czasie lata, jak się nie jeździ na nartach, za piękna rzecz wychodzić, bo łatwiej na kolana było, już miałem trochę zniszczone kolana, łatwiej było wychodzić i zlatywać niż schodzić. I, no i też bardzo lubiłem świeży śnieg, puch i to uczucie wolności, to uczucie bez wagi, takie nieważne, czy się pływało między drzewami w tym puchu, to było to, że chciałem latać po prostu. I z tego właśnie doszło do latania.
Ale tak technicznie z tego też, co czytałem w książce, to też tam za bardzo techniki nie było. Na początku latania.
No nie wiedzieliśmy w ogóle, co robili. Nie było żadnych szkół, nie było nawet książek o tym.
Internetu.
No trzeba było eksperymentować. I no dużo było upadków, to, ale jakoś przeżyliśmy te pierwsze lata. Później się poprawiła technologia, zaczęły się szkoły. I chyba z 15 lat to tylko wychodziłem i zlatywałem, bo to było, no, kochałem, nawet sam zlot był fajny, ale jak po 15 latach się technologia poprawiła i te paralotnie można było utrzymać się godzinami w górze, lecieć ponad setki kilometrami przez godziny i widzieć, patrzeć na te góry z innej dymensji, z góry trasy, gdzie jeździłeś na nartach, gdzie chodziłeś na trekking i to, czy na rowerze, po prostu dodało niesamowitą przyjemność i na całym świecie później taka społeczność urosła z tego. Nie ma nas dużo paralotniarzy, jest, ja myślę, mniej niż 500 000 na całym świecie. A jak, i to, jak się doda wszystkie kraje już. Więc to nie ma dużo, więc wszyscy się znają przez internet. I nikt nie chce, żebyś się skaleczył, żebyś miał wypadek, więc gdziekolwiek jedziesz, jest centrum, jakieś szkoła paralotniarska, to cię przyjmują, masz gdzieś mieszkać, pomagają ci, mówią ci o warunkach, bo i to jest piękne.
Ta społeczność.
Społeczność. I ta społeczność też jest między skibamami, ale nie taka jak w paralotni już, bo jest po prostu dziesiątki miliony narciarzy albo rowerzystów na przykład. A więc ta społeczność mi się bardzo podoba.
Podróżowałeś po świecie, podróżujesz. Mhm. Dla ciebie ludzie są ważni, których spotykasz po drodze?
Bardzo ważni. No, na przykład, jestem na social media, bo używam to do projektów, do podróży i na przykład widzę paralotniarzy, co chcą być kolegiem, to zbieram ludzi i często ich nie spotykam, a nagle jadę do Kolumbii i spotykam 100 ludzi, co znałem tylko z Facebook, bo zjechali się piloci, tam jest takie piękne miejsce do latania.
Jak się nazywa?
Roldanillo, to jest Valle de Cauca, czyli 2 godziny na wschód od Cali.
Jak się skacze, to się leci, prądy powietrzne są, można wiele godzin?
Piękne prądy, właśnie łagodne prądy, że bo na przykład w górach, w suchych klimacie, to tak biją te termiki i spraszą, a tam takie łagodne, duże termiki, jak dom duży i że można setkami, kilometrami sobie lecieć wzdłuż takiej ogromnej doliny i ludzie są przemili w Kolumbii. Teraz już nie ma kłopotów, bo zrobili pakt z partyzantami, tymi FARC i ludzie tak chcą, żebyś przyjechał i zobaczył ich kraj.
Jest bezpieczniej po prostu.
Bezpiecznie jest. I mili ludzie, lądujesz i rodzina przylatuje, dzieciaki i to i mówią, dziękuję, że wybrałeś nasze pole na lądowanie i proszę ich przyjść na kolację, owoce i to. No.
Jest takie miejsce, z którego byś chciał skoczyć i polecieć?
O, jest dużo miejsc i właśnie już mi brakuje trochę lat. Bardziej bym chciał w Nowej Zelandii, nigdy nie byłem. Chcę pojechać do Bir w Indii, to jest tybecka część Indii, w Himalaya Pradesh. Tam Polacy organizują nawet tury, taki Michał Gierlach, taki mistrz Polski, co był w wyścigu Excelsior, tam jeszcze nie miałem czasu, więc też chciałem do Brazylii, rekord świata, dystancję z Brazylii, przelecieli 650 kilometrów w jeden dzień.
Chciałbyś zobaczyć.
Chciałbym zobaczyć. Już nie chcę wyczynowo latać, latam dla przyjemności już bardziej, ale chciałbym do tych jeszcze miejsc nie byłem polatać.
A Jędrka Bargiela poznałeś?
Wiesz, trochę zacząłem korespondować z nim, ale on się tak trochę chowa od media, nie lubi, myślę, za bardzo.
On lubi jeździć na nartach.
Lubi jeździć, jest prawdziwy narciarz i mam ogromny szacunek dla niego i bardzo bym się z nim chciał spotkać, co on myśli, gdzie on dostał pomysł, czy to było ze skitouringu, czy też czytał o tych pradziadkach, o Sudanie, o Valencia, o Buławę i czy z tego dostał inicjatywę. Ciekawe jest, co go popało na ten K2, ale dla mnie naprawdę to jego zjazd to do tego czasu to jest największy ze wszystkich, jak mu się udało z K2 zjechać, więc mam ogromny szacunek dla niego i co zrobił i nie udało mu się na Everest, ale to byłoby aż za łatwo, żeby...
Ale on wróci.
Ale wróci na pewno, już doszedł do 8000 metrów.
Peter, powiedziałeś tam, że podjąłeś taką decyzję kiedyś, że wybierasz to, co robisz, a nie domek z białym płotkiem i z ogródkiem. Żałujesz czegoś, co się wydarzyło po drodze?
Czasami brakuje fajnego partnera, fajną dziewczynę, żeby się podzielić, przytulić, ale ogólnie nie żałuję. Ogólnie moje filmy, tak jak mówię, wszystkie moje filmy są moje dzieci, bo były tyle roboty, żeby je zrobić i skończyć, że czuję się, że filmy są dziećmi i wspomnienia są, tyle wspomnień. No.
Żyjesz bardzo wyciskając z życia wszystko jak z cytryny. Tak naprawdę. I myślę, że to może być motto, tak, dla młodych, żeby nie narzekać, żeby walczyć, żeby z każdej minuty czerpać.
I jesteś bardziej, ja myślę, że jak nie masz tyle pieniędzy, jesteś bardziej kreatywny, bo musisz być. I właśnie mówię młodzieży, jak jeszcze nie mają decyzji, na przykład kończą liceum, nie mają decyzji, co chcą robić, idźcie w góry, idźcie na narty, na rower, jakąś pasję, co macie, użyjcie trochę życia, otworzycie oczy, podróżujcie więcej, pieniądze zawsze przeżyjecie bez tego. Taki dobry znajomy, nowy mój Włoch, spinacz, powiedział, no wiesz, mieliśmy o tym dyskusję właśnie na festiwalu w Krakowie i on mówi, wiesz, powiedziałeś to, co ja zawsze myślę, że czasami się tutaj w Polsce wygląda na to, że się liczy to, co masz, więcej kim jesteś. I to mi ubrnęło trochę w głowie, no, co on powiedział, bo widział to samo, co ja w dużo rzeczach.
Dużo masz do zrobienia jeszcze?
Nie tak dużo. Nie, no po prostu chciałbym jeszcze polatać w tych miejscach, gdzie nie byłem. Napisałem książkę, wydawca mnie namawia, żeby napisać drugą, może jakiś przewodnik, jak żyć tanio, jak przeżyć, coś takiego, ale nie, nawet nie ciągnie mnie to. Jak byłby dobry pomysł, jakiś projekt filmowy z funduszami, to dalej bym wziął. Może otwieram szkołę filmową w moim domu, już miałem kilka warsztatów w domu i poza domem, żeby w czasie dnia wybierać projekty studentom i pomagać im filmować, a wieczorem wykłady, oglądać filmy i realizować, żeby wybierali dobre historyjki, no o co chodzi.
Słuchaj, mówisz dużo o filmie, powiedzieliśmy o narciarstwie bardzo dużo, o paralotniarstwie też sporo. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać jeszcze wiele godzin. A myśląc o filmie, masz ulubionych reżyserów? Myślę o kinie fabularnym.
O kinie fabularnym, no zawsze lubiłem Polańskiego i wszyscy mówili, że Polański zawsze zrobił te filmy, co chciał.
Też miał to szczęście.
Dużo nie mogę powiedzieć, bo byłem tak zakopany w dokumentalnych filmach, że...
Że oglądałeś...
Tak, Avatar był świetnym filmem. No, też piękny film, bo przypominał mi trochę w dużym sensie Indianów w Kolumbii, gdzie dobiliśmy takie kogi Indianów, gdzie uciekli od Hiszpanów i utrzymali swoją kulturę i nie dali się. Nie wpuścili kościół, nie wpuścili Hiszpanów i utrzymali swój język, swoje ubranie, wszystko naturalne i jak widziałem Avatar, to mi się trochę przypominało, gdzie oni mieszkają
i takie wspomnienie.
Takie wspomnienie, tak.
Nowy rok za pasem. Czego ci życzyć na 2023?
Żeby dalej utrzymać ten tryb życia.
O książce, gdybyś mógł powiedzieć kilka
słów. Tak, no właśnie jestem tu w Polsce, bo miałem straszny wypadek w Meksyku kilka lat temu, gdzie wpadłem w druty elektryczne i się bardzo spaliłem i byłem bardzo zły na siebie, bo była to znowu moja głupia decyzja i zacząłem wcześniej książkę, ale komputer mi się zepsuł i zgubiłem 10 tysięcy słów i myślałem, że nie zacznę, ale po tym wypadku usiadłem i pisałem 14 godzin dziennie po prostu, bo byłem zły na siebie. I główny tekst napisałem później 3 lata, redakcja to po angielsku i spotkałem wydawcę Romana Gołębskiego z Anadpurny, coś 20 lat temu i przypomniałem sobie, że kiedyś mu mówiłem, może kiedyś napiszę książkę, on o Annie Czerwińskiej wydawał wtedy książkę. I zadzwoniłem do niego i on mi bardzo pomógł wydać Szuś, przeżyłem sam siebie, która jest w księgarniach. Miałem teraz 12 pokazów po całej Polsce, od Jasło do Zakopanego, do Warszawy, do tutaj. Więc podpisuję te książki. Będę miał wykład w Krakowie.
A dlaczego przeżyłem sam siebie?
Oryginalnie był inny tytuł, po prostu szukałem tytułu, przeżyłem jeszcze raz i kolega w Meksyku mi dał, mówił, no Piotrek, to przecież wszystkie te wypadki były twoja wina, więc powinno być I survived myself, przeżyłem siebie. I I tak mi podobało mi się to po prostu, ten tytuł, bo to nie był jakiś gloryfikujący tytuł, tylko bardzo pasuje, kim jestem, do mnie, że to był jednak moja wina, te wszystkie wypadki.
Jakbyś mógł powiedzieć młodym ludziom coś, takie jedno zdanie, które miałoby im zostać, to co byś to powiedział?
Żyjcie, nie egzystujcie.
Szus, czyli jak przeżyłem samego siebie, z autorem Peterem Chrzanowskim, rozmawiałem kilkanaście dni temu właśnie, między innymi o tej książce, ale także o życiu. Peter Chrzanowski był gościem poranka w Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.